Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Papież Franciszek wezwał Ukrainę do negocjacji z Rosją. Najsilniejszy jest ten, kto patrzy na sytuację, myśli o ludziach, ma odwagę białej flagi, aby negocjować, powiedział Ojciec Święty w wywiadzie dla szwajcarskiej telewizji. Te słowa wywołały oburzenie na Ukrainie. Nasza flaga jest niebiesko-żółta, to flaga, dla której żyjemy, umieramy i triumfujemy. Nigdy nie podniesiemy żadnej innej flagi, powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba. A Rosja uznała słowa papieża za napomnienie dla Zachodu. Rzeczniczka moskiewskiego MSZ-u stwierdziła, że papież prosi Zachód, aby odłożył na bok swoje ambicje i przyznał, że postąpił źle. Na czym polega istota polityki Watykanu wobec Rosji i Ukrainy, kto ją kształtuje i jakie będą jej skutki dla Kościoła? O tym w raporcie na dziś, 13 marca 2024 roku. Raport na dziś to środowe wydanie raportu o stanie świata, podcastu, który istnieje dzięki ofiarności, finansowemu zaangażowaniu słuchaczy. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękuję, a jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów raportu, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej wesprzeć raport. Marcin Żyła jest dziś wydawcą programu, Chris Wawrzak realizuje dźwięk, jesteśmy w studio Efektura w Warszawie. A moim gościem w studio w Krakowie jest publicysta Tygodnika Powszechnego Edward Augustyn. Witam pana.
Dzień dobry.
To nie są pierwsze tak kontrowersyjne słowa papieża, nie pierwsze jego ryzykowne gesty, powiedziałbym tak, w sytuacji wojny po agresji Rosji na Ukrainę. Pamiętamy, jak drugiego dnia wojny poszedł do ambasady rosyjskiej. Pamiętamy, jak się użalał nad losem niewinnej Darii Duginej, jak mówił, córki kremlowskiego ideologa. Przywoływał słowa o szczekaniu NATO u drzwi Rosji, zachęcał młodych Rosjan w katedrze w Sankt Petersburgu, by nie zapomnieli o dziedzictwie wielkiej Rosji, o Piotrze I czy Katarzynie II. Można bronić oczywiście różnych tez na temat Rosji, ale kiedy się je wygłasza w trakcie, gdy Rosja morduje masowo cywilów, zresztą papież też powiedział, że to nie Rosjanie robią, tylko Buriaci i Czeczeni, no to wtedy pojawiają się duże wątpliwości. Przez długi czas Watykan w zasadzie unikał jasnego określenia, kto w tej wojnie jest agresorem, kto ofiarą. I może od tego zacznijmy. Czy obecnie to jest jasne dla papieża i w tych jego wypowiedziach publicznych, jeżeli mielibyśmy ocenić jego wypowiedzi i gesty, czy to się zmieniło od 24 lutego do dzisiaj? Czy teraz papież wie, kto jest agresorem, a kto ofiarą w tej wojnie?
Myślę, że papież to dobrze wie, ale z sobie tylko wiadomych powodów, których my możemy się jedynie domyślać czy przypuszczać, jakie one są, tego nie mówi. Albo mówi niechętnie, albo mówi w sposób zawoalowany. I rzeczywiście były i można snuć przypuszczenia na ten temat, dlaczego tak się dzieje. Jego narracja na temat wojny w Ukrainie i agresji rosyjskiej na Ukrainę też się zmieniała. Rzeczywiście na początku był bardziej ostrożny, potem sobie pozwolił na kilka takich wręcz aroganckich sformułowań wobec choćby patriarchy Cyryla, który, no wiadomo, jest tutaj w jakimś takim śmiertelnym uścisku z Putinem w nierozerwalnym. Zamykając sobie właściwie drogę do jakichś rozmów z Cyrylem, a poprzez Cyryla z Putinem, bo tak naprawdę chyba Watykan traktował cały czas patriarchę Cyryla jako taki kontakt na Kreml do Putina i zabiegał o wizytę na Kremlu, wizytę papieża. Papież to właściwie jednym słowem, jednym zdaniem, porównując Cyryla do ministranta Putina, chyba przekreślił. Były różne natężenia tych jego wypowiedzi, ale one nigdy nie były tak bardzo jednoznaczne, jak my byśmy tego się spodziewali i nie tylko jak byśmy się spodziewali, jak powinny być. Ciągle czegoś brakowało. Choćby w tym ostatnim wywiadzie, najgłośniejszym chyba w ostatnich dniach dla telewizji szwajcarskiej, no, można pytać, dlaczego papież apeluje tylko do jednej strony i to do ofiary, o to, żeby podejmowała rozmowy i starała się o porozumienie, dlaczego w ogóle nie odnosi się do drugiej strony, do agresora. Być może papież uważa to za rzecz oczywistą, że Rosja przecież jest agresorem, wszyscy o tym wiedzą, on o tym nie musi mówić. Co nie jest prawdą, że nie musi mówić, powinien o tym mówić. Bo chaos, jaki wynika z tych wszystkich różnych jego wypowiedzi, nie pozwala opinii publicznej jednoznacznie stwierdzić, po której stronie jest papież.
Wspomniał pan o planowanej przez papieża, czy utęsknionej, można powiedzieć, przez papieża wizycie w Rosji. Chciałem spytać, jakie miejsce w dyplomacji watykańskiej w tej chwili zajmuje dialog z Moskwą? A może szerzej, jakbyśmy zaczęli od tego, kto kieruje dyplomacją Watykanu? Czy to jest papież? Czy to jest jego otoczenie? Czy to jest watykański Departament Stanu?
Zawsze polityką zagraniczną Watykanu, jak wszystkimi innymi sprawami w Watykanie, kieruje papież. I polityka zagraniczna Watykanu, dyplomacja watykańska, teoretycznie zmienia się wraz ze zmianą papieża. Tak jak wszystkie urzędy w kurii się zmieniają, zmienia się też sekretarz stanu, czyli osoba odpowiedzialna personalnie za sprawy państwa i sprawy międzynarodowe. Zmieniają się urzędnicy odpowiedzialni wprost za kontakty z innymi państwami. Choć oczywiście była ciągłość tej polityki przez dekady, przez kolejne pontyfikaty. Z tym pontyfikatem jest problem taki, że mamy dwie polityki międzynarodowe Watykanu, dwie dyplomacje i to się stało w sposób jakby niezamierzony i niezaplanowany. I my, właściwie wojna w Ukrainie obnażyła ten chaos, słabość i bałagan, jaki nastąpił, ponieważ papież bardzo często mówi, ja nie jestem dyplomatą, mam swoje służby. Ale te służby nie mają na niego wpływu i on prowadzi właściwie własną, niesterowalną zupełnie politykę międzynarodową, czy poprzez rozmowy prywatne, które odbywa, poprzez wywiady, których udziela bardzo często, poprzez różnego rodzaju wypowiedzi mniej lub bardziej oficjalne, które potem sekretariat stanu musi albo prostować, albo wyjaśniać, o co papieżowi chodziło. Ale to nie jest tak, nie chciałbym, żebyśmy odnieśli wrażenie, że sekretariat stanu ma tutaj politykę absolutnie jasną w kwestii rosyjsko-ukraińskiej i jest ostry, zdecydowany i tutaj jest chętny do potępienia agresora i Putina, a papież Franciszek to jest taki człowiek z Ameryki Południowej, który ma coś tam, jakąś formację peronistyczną i jakieś doświadczenie, jakąś własną wizję świata zupełnie inną niż europejska i on tu coś po swojemu inaczej kombinuje. Ponieważ jeśli przypomnimy sobie pierwsze dni tej pełnoskalowej wojny w Ukrainie, to właśnie służby watykańskie i sekretariat stanu wydał komunikat na kompromitujący ich, nazywający agresję Rosjan operacją specjalną, czyli używając słów Kremla. I papież to po kilku dniach sprostował czy zaprzeczył, powiedział, nie, to nie jest żadna operacja specjalna, to jest wojna, to jest agresja. Więc to nie jest takie proste, jakby nam się wydawało. Choć z drugiej strony, rzeczywiście, w sekretariacie stanu i w służbach watykańskich pracują rasowi dyplomaci i jeśli oni czegoś nie mówią, to dlatego, że po prostu nie chcą tego powiedzieć i mają ku temu swoje powody właśnie polityczne, dyplomatyczne i bardzo często mówią tak, żeby nie powiedzieć nic. I tutaj, tam rzeczywiście pracują profesjonaliści, oni te słowa ważą i to jesteśmy w stanie tymi racjami dyplomatycznymi wyjaśnić. Nieprzewidywalnych słów papieża Franciszka w zasadzie nie jesteśmy w sposób żadny racjonalny sobie wyjaśnić. Tych pomysłów na to, dlaczego on raz mówi tak, a raz mówi inaczej, może być tutaj bardzo, bardzo wiele. Stąd dwie polityki międzynarodowe, dwie dyplomacje, stąd zamieszanie, chaos i upadek autorytetu i papieża, i Watykanu.
To jest bardzo ważne, co pan powiedział wcześniej odrobinę, żeby unikać takiej interpretacji, że wszyscy winni, tylko nie sam papież. To znaczy, że jest jakieś grono ludzi, my za chwilę opowiemy o tym gronie, mam nadzieję, które samo w sobie jest dosyć kontrowersyjne, ale nie powinniśmy, jak rozumiem, przyjmować takiej interpretacji, że papież to chciałby inaczej, ale ci, którzy go otaczają, są, jak to mówi się w innym odniesieniu, dobry car i źli bojarzy. To tak nie jest. A zatem, jaka jest istota w tej chwili polityki Watykanu i dlaczego Rosja w tej polityce zajmuje tak istotne, ważne miejsce?
Rosja zawsze zajmowała ważne miejsce w polityce Watykanu i za Jana Pawła II po upadku Związku Radzieckiego i za Benedykta XVI. Pewnie jest gdzieś tutaj jeszcze w tle ta słynna przepowiednia fatimska, proroctwo fatimskie, że Rosja musi się nawrócić i wtedy dopiero będzie, spełni się to maryjne proroctwo i Kościół katolicki i Chrystus zatriumfuje w świecie. I na to nawrócenie Rosji przez 100 lat papieże czekali, ofiarując Rosję jeszcze komunistyczną po kryjomu czy po cichu, mniej lub bardziej, Panu Jezusowi i Matce Bożej. Różnego rodzaju tego typu gesty religijne, pobożne były powtarzane.
I na czele tej nawróconej Rosji, panie Edwardzie, stoi Władimir Putin oraz metropolita Cyryl, który go bezkrytycznie wspiera i najoględniej mówiąc nie jest wzorem franciszkańskiej pokory i cnoty, o czym oczywiście Franciszek i cały Watykan doskonale wie.
Zarówno Cyryl, jak i Putin byli jeszcze 3 lata temu uważani za świetnych partnerów do dialogu. Cyryl, gdy wcześniej on był odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe cerkwi moskiewskiej i gdy został wybrany tym patriarchą głównym cerkwi moskiewskiej, to w zasadzie uważano, że on będzie świetnym partnerem dla Benedykta, bo jest intelektualistą, wykształconym, więc będą mogli na tym podobnym poziomie ze sobą dyskutować. A Putin był uważany za człowieka, który ratuje chrześcijaństwo na wschodzie, także na Bliskim Wschodzie, przekazując ogromne kwoty na odbudowę kościołów na Bliskim Wschodzie. I był z tego powodu hołubiony.
I ratując chrześcijaństwo w Syrii, jak rozumiem, rządzonej przez Asada.
Ratując chrześcijaństwo w Syrii. Tak, dokładnie. Chciałbym przypomnieć taki moment, na samym początku pontyfikatu papieża Franciszka, to był pół roku po jego wyborze, jesienią, gdy w Syrii wojska Asada przeprowadziły atak chemiczny i to było kolejne przekroczenie jakiejś czerwonej linii wyznaczonej przez Stany Zjednoczone. I wtedy papież Franciszek postanowił osobiście zainterweniować, żeby nie było agresji i interwencji Stanów Zjednoczonych w Syrii. I w jaki sposób to zrobił? Napisał list do Putina, prosząc go, żeby wywarł presję na Amerykanów, żeby do takiej interwencji wojskowej nie doszło. Co już było wtedy pomysłem chorym, ponieważ Rosja była osobiście już zaangażowana w wojnę w Syrii. Papież do dziś uważa, że on zapobiegł tamtej amerykańskiej interwencji, ale co z tego? Wiemy, jak się sprawy dalej potoczyły. Ile setek tysięcy, czy nie wiem, milionów ludzi straciło życie, ile rosyjskich nalotów było potem przeprowadzonych na miasta syryjskie. Więc to jego zaufanie do Putina, który jest przeciwwagą dla imperializmu amerykańskiego, było ogromne. Papież jest człowiekiem upartym i bardzo mocno przywiązuje się do własnych wizji, do własnych pomysłów. Jeśli kogoś uznał raz za człowieka racjonalnego, za polityka, z którym da się prowadzić normalną rozmowę, to on tego zdania łatwo nie zmienia. Putin jest tutaj tego takim przykładem. Pierwsze kroki, które papież zrobił po wybuchu tej wojny w Ukrainie, to były właśnie do ambasady rosyjskiej w Rzymie. I potem sam przyznał, że chodziło mu o to, o kontakt z Putinem. On chciał z Putinem porozmawiać, choćby telefonicznie. To się nie udało. Potem mówił, że przez 2 czy 3 pierwsze miesiące zabiegał o to, żeby mógł odwiedzić Kreml. Więc cały czas uważał, że tutaj głównym jego rozmówcą powinien być Putin i że na pewno, jeśli on z nim spokojnie porozmawia, być może uklęknie przed nim na kolana, tak jak uklękał na kolana przed dyktatorami krajów afrykańskich, to ten Putin, który przecież jest dobrym chrześcijaninem, na pewno tutaj go zrozumie i wycofa swoje wojska. Czy to jest naiwność? Czy to są jakieś deficyty osobowościowe, intelektualne? Czy to jest idealizm ewangeliczny? No tutaj można sobie dyskutować i to interpretować na różne sposoby.
Oczywiście, że można interpretować. Pewnie jasną interpretacją jest to, że bez względu na to, jakie intencje kierują papieżem, to jest to w pewnym sensie realizacja polityki kremlowskiej. Ale też pojawia się takie pytanie, i to ad vocem do tego, co pan mówił o sytuacji w Syrii choćby. Czy papież woli, aby Watykan i jego polityka były utożsamiane z Rosją Putina, niż żeby one były utożsamiane z Zachodem i Ameryką Bidena?
Na to wygląda. Nie możemy powiedzieć, że papież jest wprost prorosyjski, że popiera agresję na Ukrainę. To oczywiście byłaby nieprawda. Natomiast na pewno jest zdecydowanie antyamerykański, antyzachodni, no powiedzielibyśmy antyjankowski. Ta jego cała realpolitik na tym się opiera, że on uważa, że światem rządzą dwie, może trzy wielkie siły, wielkie mocarstwa, a wszyscy inni tak naprawdę nie mają tutaj prawa głosu i powinni się im podporządkować. I jeśli tego nie robią, to jest to za cenę krwi, za cenę ofiar niewinnych ludzi. I dla niego tutaj właściwie jest sprawa oczywista, że tej krwi ofiar niewinnych poświęcać nie wolno i trzeba za wszelką cenę szukać pokoju. Rosję uważał za przeciwwagę dla zachodniego imperializmu, a bardzo często wręcz za ofiarę różnego rodzaju prowokacji zachodniego amerykańskiego imperializmu, przemysłu zbrojeniowego. I teraz jeśli Ukraina, która była w tym kręgu wpływów rosyjskich, nagle zaczyna się z tego kręgu wydostawać, wyłamywać, to jest to pretekst, to jest to właśnie to ujadanie NATO u bram Rosji, to jest to pretekst na zdecydowaną reakcję Rosjan, ponieważ równowaga została zachwiana. Kraje takie właśnie jak Ukraina, być może jak Polska, jak kraje bałtyckie czy wiele innych, ich prawo do samostanowienia jest jakby drugorzędne. Tutaj niestety ta wizja jest dla nas dość przerażająca. Ale z drugiej strony podejrzewam, tak myślę, nie jestem specjalistą od polityki międzynarodowej, że podobne myślenie o biegunach świata, o tym, że amerykański imperializm jest groźniejszy od rosyjskiego imperializmu, jest obecne nie tylko w tej chwili w Watykanie, ale w wielu krajach Ameryki Łacińskiej czy w wielu krajach Afryki i Azji.
Z pewnością jest również obecne w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, gdzie pojawiają się również tego typu komentarze. A w Stanach Zjednoczonych jest cała masa politologów, którzy uważają, że to, co się dzieje, jest winą NATO i Stanów Zjednoczonych, które rozszerzyły się na wschód, mimo że obiecały Rosji, że to się nigdy nie wydarzy, co jest nieprawdą zresztą. Chciałem spytać, czy my możemy ocenić, jakie wpływy w Watykanie ma Moskwa? Pytam o to, słuchając pana, wiem, że to jest pytanie może troszeczkę obok, bo nawet gdyby tych wpływów nie było, to prawdopodobnie papież by prowadził taką politykę, jaką prowadzi, ale jednak być może istotne jest, czy w Watykanie są ludzie w otoczeniu papieża, którzy mu podpowiadają. Pan pisał przed rokiem w Tygodniku Powszechnym o bardzo ciekawej postaci Leonida Sewastianowa. Kto to jest i czy to jest w ogóle istotna postać w tym kontekście?
Tak, to jest dobre pytanie, kto to jest, bo oficjalnie jest to szef Związku Starowierców, Międzynarodowego Związku Starowierców Rosyjskich, czyli takiej, można powiedzieć, wręcz sekty prawosławia, która całkowicie wyklucza jakikolwiek kontakt z Zachodem, z katolicyzmem, jakąkolwiek nowoczesność, jakikolwiek postęp.
Tylko wejdę w słowo, bardzo barwna grupa ludzi. Niektórzy z nich, czy ich potomkowie, żyją nawet do tej pory w Polsce, prawda? Na przykład w Budzie Ruskiej.
Tak, zgadza się. I teraz nagle pojawia się trochę samozwańczy Związek Międzynarodowy Starowierców, którego szefem jest ten pan Leonid Sewastianow. I on pojawia się w Watykanie i jest przedstawiany, jego wizyty w Watykanie są przedstawiane jako szefa pewnego rodzaju grupy religijnej, związku wyznaniowego, więc jako być może spotkania wręcz ekumeniczne, co na początku nikogo nie dziwiło. On ma do papieża bezpośredni kontakt i mailowy, i telefoniczny, publikuje zdjęcia swojej żony z dziećmi u papieża w domu świętej Marty. Był to taki jeden z wielu gości papieża Franciszka, którzy pojawiają się w domu świętej Marty poza jakimkolwiek protokołem, bardzo często poza wiedzą watykańskich służb. I dopiero w momencie, kiedy wybuchła wojna pełnoskalowa w Ukrainie i on zaczął się wypowiadać, że rozmawiałem z papieżem i papież ma taki plan, rozmawiałem z papieżem, papież chce przyjechać do Rosji, różne tego typu wizje, bardzo chętnie prasa moskiewska mu to publikowała, bo był uważany za takiego łącznika Kremla czy Rosji z Watykanem. Zacząłem się przyglądać tej postaci i troszkę szukać w jego życiorysie. Jest to człowiek, który był pracownikiem cerkwi moskiewskiej, bliskim współpracownikiem Cyryla. Cyryl wysłał go na studia najpierw do Rzymu, gdzie studiował na uniwersytetach rzymskich, potem w Waszyngtonie, znający świetnie języki, nawiązujący kontakty. On już miał te kontakty z papieżem Benedyktem. Czyli jakby od wielu, wielu lat, od lat 90. budowany taka możliwość kontaktów z Watykanem i z wysokimi urzędnikami Kościoła katolickiego. To się na pewno nie działo bez powodu, to się na pewno nie działo bez przyczyny i to się na pewno nie działo bez wiedzy służb specjalnych Rosji. No nie, w to na pewno nie uwierzymy, że w Rosji powstaje jakiś związek wyznajowy i jest tam jakiś człowiek, który mówi co chce, który jeździ za granicę na studia i nie jest pod kontrolą tych służb. I ten człowiek w zasadzie jeszcze w czasie pierwszego roku wojny w Watykanie miał bezpośredni dostęp do papieża Franciszka. Mówili jednym językiem w wielu kwestiach. Ja się zastanawiałem, czy to Sebastianow mówi językiem papieża, czy papież mówi językiem Sebastianowa. Choć były to takie bardzo często bardzo wzniosłe hasła właśnie o wspólne braterstwo, o to, że jednak miejsce Rosji jest w Europie, że Rosja jest nierozerwalną częścią całego świata europejskiego i zachodniego. Zapytałem wtedy, pisząc ten tekst, służby watykańskie, czy wiedzą, kim jest Sebastianow i skąd się tam bierze. Nie dostałem żadnej oficjalnej odpowiedzi, chociaż wysłałem zapytania do 3 różnych instytucji. Natomiast nieoficjalnie rozmawiając z jednym z urzędników, on był zszokowany tymi informacjami i poprosił, żeby te ustalenia wysłać im na piśmie. Nie wiem, z jakim skutkiem to się potem odbyło. Natomiast dowiedziałem się raptem parę dni temu, gdy teraz przygotowywałem swoje teksty na temat ostatniej wypowiedzi papieża Franciszka. Jedna z osób w Watykanie powiedziała mi, gdy pytałem o wpływy, o agentów wpływu w Watykanie, powiedziała mi, że mieliśmy jakiś czas temu historię z jednym takim agentem, no ale to jest sprawa już załatwiona. Nie wiem, czy można te sprawy łączyć, czy nie. Ale abstrahując od samego Sebastianowa, na pewno Włochy, na pewno Rzym, na pewno Watykan były miejscem infiltracji i miejscem działania różnego rodzaju agentów wpływu, choćby tylko i wyłącznie poprzez, no jak to działają agenci wpływu, to nie musieli być tajni szpiedzy. To byli ludzie, którzy mieli kontakty, mieli znajomości i którzy chcieli budować sympatię kiedyś do Rosji radzieckiej, bo to już wtedy we Włoszech było, a potem do Rosji putinowskiej. Oni na pewno nie tylko we Włoszech są, ale w tym kraju jest ich na pewno sporo. Nie wierzę, żeby nie mieli kontaktów z Kościołem katolickim.
Wielu komentatorów wskazuje na pochodzenie papieża. Jest to papież z Argentyny, z Ameryki Łacińskiej. Ono ma tłumaczyć jego zachowanie, pochodzenie plus taka jezuicka skłonność do dzielenia włosa na czworo, szukania kompromisów. Trafia do pana taka interpretacja?
Tak, to jest jedna z racjonalnych interpretacji, czy jedna z racjonalnych wyjaśnień nieracjonalnego często postępowania papieża. Rozmawiałem nie tak dawno z Francesco Ambrogetti, autorką takiego długiego wywiadu z papieżem Franciszkiem i ona opowiadała, To były jego wspomnienia, które on jej przekazywał. Był młodym człowiekiem, gdy wielkie na nim wrażenie zrobił proces Rosenbergów, małżeństwo Rosenbergów oskarżonych o szpiegowanie na rzecz Związku Radzieckiego. I on oglądał w Argentynie będąc ten proces, bardzo przeżywał skazanie ich na śmierć i mówił, że wiadomości na ten temat przekazywała mu jego koleżanka z pracy w laboratorium, która była komunistką. Ja nie byłem nigdy komunistą, ale nie wypierło się tych kontaktów. Więc on już wtedy w latach 50. jeszcze przed wstąpieniem do zakonu w takim środowisku się wychowywał. To na nim ten właśnie amerykański imperializm mocno na nim odcisnął mocne wrażenie. To były czasy Juana Perona, który odcinał się zarówno od Stanów Zjednoczonych, jak też i od Związku Radzieckiego i uważał, że my powinniśmy iść tutaj własną drogą i mieć tutaj własny sposób na wszystko, własne myślenie. Papieża Franciszka obawiam się, że właśnie to niezależne, tak zwane niezależne myślenie troszkę gubi. On jest chyba ofiarą tego mitu niezależnego myślenia, ponieważ nie tylko dzieli włos na czworo, nie tylko mówi, że prawda musi być pośrodku, że on wojnę w Ukrainie w ciągu ostatnich 2 lat raz porównał, powiedział, to nie jest film kowbojski, gdzie są dobrzy i źli. To nie jest tak, że zła Rosja napadła na dobrą Ukrainę. On to powiedział wprost. Wszędzie próbuje doszukiwać się różnego rodzaju odcieni szarości, co nie jest rzeczą złą w zwykłym naszym życiu. Natomiast w sytuacjach skrajnych, radykalnych, takich jak wojna, takich jak przemoc, jak agresja, jak gwałt, który się dokonuje, jest to niesprawiedliwe i niegodne papieża i niegodziwe, żeby w ten sposób doszukiwać się u ofiary jakiejś winy, bo ona coś tam kiedyś zrobiła, bo coś tam ma za uszami, albo usprawiedliwiać agresora, bo przecież to był taki dobry kiedyś przywódca, taki dobry człowiek. Nam się to w głowie nie mieści. I teraz wracam do tego mitu niezależnego myślenia. On by nie był niczym złym, gdyby opierał się na jakiejś krytycznej analizie opinii nie tylko cudzych, ale i własnych. Papież nie jest w stanie chyba krytycznie podejść do swoich opinii i jeśli jest do czegoś przekonany, to tej jego opinii nic nie zmieni albo bardzo trudno ją zmienić i bardzo długo to trwa. Musi osobiście zostać przez kogoś oszukany lub zdradzony, żeby na temat tej osoby zmienić opinię.
Papież Franciszek, jak zresztą wszyscy liderzy Kościoła, przynajmniej tych, których znamy, których historię znamy powszechnie, jest skomplikowaną postacią, jest postacią, która na początku pontyfikatu entuzjastycznie była przyjmowana jego krytyka kurii, jego otwarcie na mniejszości. W tej chwili mamy działania papieża, które wywołują ogromne kontrowersje i pytanie brzmi, czy to będziemy w przyszłości traktowali jako, że tak powiem, pakiet. To znaczy, czy zarówno to, co robił papież wcześniej i robi do tej pory, jeśli chodzi o sprawy związane, nie wiem, z synodalnością Kościoła, czy z krytyką pewnych zachowań księży, połączone zostanie z jego stosunkiem do wojny w Ukrainie, zresztą nie tylko do wojny w Ukrainie, ale w ogóle do różnych innych sytuacji związanych z polityką międzynarodową, które też kontrowersyjnie czasami ocenia. Jak to wpłynie na ocenę jego spuścizny i jak to wpłynie na Watykan, jak to wpłynie na papiestwo?
Czyli jednym słowem, czy to będzie w historii zapisze się jako papież Putina.
Na przykład.
Tak jak Pius XII zapisał się jako papież Hitlera. Nawet jeśli różnego rodzaju będziemy dostawać nowe argumenty, że to nie do końca tak było, to jednak ta etykieta, ta opinia będzie funkcjonować. I to jest bardzo możliwe, że te ostatnie 2 lata pontyfikatu papieża Franciszka i jego niejednoznaczny stosunek do rosyjskiej agresji wpłynął na ocenę całego pontyfikatu. I będzie to ocena niesprawiedliwa, ale chyba temu się w tej chwili nie da zapobiec, ponieważ ta opinia została już tak nadwyrężona i autorytet papieża tak nadwyrężony, wręcz zrujnowany, że to zostanie i to rzutuje na wszystkie jego wcześniejsze dokonania. Choćby w taki sposób, że no, skoro papież nie wie, co mówi w kwestiach wojny rosyjsko-ukraińskiej, to być może nie wiedział, co mówi w innych kwestiach doktrynalnych, teologicznych, duszpasterskich. Można to będzie podważać. To się już dzieje. To znaczy przeciwnicy papieża Franciszka już wykorzystują tę utratę wiarygodności. Natomiast ja sobie teraz tak zadałem to pytanie, słuchając pana, czy papież Franciszek się zmienił przez te 11 lat. To chyba nasza opinia o nim się zmieniła. On całkiem możliwe, że właśnie został z tymi samymi swoimi poglądami i nie potrafił ich zweryfikować i zmienić w nowej sytuacji. I to, za co myśmy go przed wojną chwalili i za co myśmy go uważali, że jest fantastycznym nowym otwarciem w Kościele, nowym papieżem, to teraz radykalnym pacyfistą, radykalnym przeciwnikiem jakiegokolwiek rozlewu krwi, radykalnym człowiekiem Ewangelii, który mówi, jak cię uderzą w lewy policzek, nadstaw prawy, jak ci zabiorą szatę, to oddaj jeszcze płaszcz. To myśmy mówili, tak, to jest Ewangelia. A teraz, który mówił o powszechnym braterstwie, a teraz patrząc na to, co się dzieje w świecie, mówimy, nie. O jakim powszechnym braterstwie możemy mówić, jeśli jeden kraj napada na drugi, Rosjanie napadają na Ukrainę i rabują, gwałcą i zabijają. O jakim pacyfizmie ewangelicznym możemy mówić, skoro ta sama Ewangelia mówi, że trzeba mieć taką miłość, żeby oddawać swoje życie za swoich przyjaciół, za swoją rodzinę, za swoich najbliższych. I nagle my widzimy, że nasze przekonanie się zmienia. Być może papież w dalszym ciągu został w tej swojej, nie wiem, czy naiwnej, czy radykalnej idei Ewangelii, został jej wierny, a nam się po prostu to wydaje niesprawiedliwe, niewłaściwe, nieludzkie. To jest taka wątpliwość, która się musi pojawić, bo przecież mówimy o człowieku, którego ciężko podejrzewać o złe intencje, o sprzyjanie agresorom. Trzeba dostrzec to, że jakaś idea jednak nim kieruje i jest to ta idea właśnie tego pacyfizmu ewangelicznego, który my odrzucamy. Być może w ten sposób myśląc dojdziemy do wniosku, że papież jest tutaj ostatnim chrześcijaninem, który został w ten sposób myślący o Ewangelii, która nie kazała się buntować przeciwko najeźdźcom, brać za miecz i walczyć, która mówiła, że ważniejsze jest to, żeby być dobrym człowiekiem i zdobyć sobie życie wieczne, a nie czy jesteś pod niewolą Rzymian czy Rosjan.
No tak, ale tutaj oczywiście pojawia się pytanie, czy chrześcijaństwo to jest religia, która akceptuje agresję, która akceptuje opresję, może na inny dzień i na inną rozmowę temat, ale jeżeli rzeczywiście chrześcijaństwo byłoby taką religią, no to wielu ludzi, zwłaszcza tych, którzy stają się ofiarą agresji, będzie sobie zadawać pytanie o treść, o istotę i o potrzebę takiego chrześcijaństwa. Ale tak jak mówię, to już jest odrębna historia. Bardzo panu dziękuję. Edward Augustyn, publicysta Tygodnika Powszechnego, był gościem raportu na dziś. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję również.
I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu na dziś. Zapraszam na sobotę na raport o stanie świata. Przypominam o raporcie o książkach Agaty Kasprolewicz. Od lutego mogą go państwo słuchać co tydzień, premiera w każdy poniedziałek. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie życzenia, wszystkie dobre słowa w związku z naszymi czwartymi urodzinami. Przypominam, że na moim kanale YouTube można zobaczyć skrót z naszego koncertu Łony Koniecznego Krupy w Promie Kultury. Zapraszam serdecznie. Zaczęliśmy 5. rok z państwem. Dziękuję bardzo, że jesteście. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, Centro Chem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu, firma doradcza Crido, Galmet, polskie pompy ciepła, sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix, producent innowacyjnych smartfonów. Radosław Jotko. KR Group, firma outsourcingowa. www.krgroup.pl. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Many Mornings, pierwsze skarpetki nie do pary, które kolorują poranki. Produkowane z radością w Polsce. Manymornings.com. Michał Małkiewicz. MBM Legal. Reprezentujemy w sprawach kredytowych z bankami. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Northmaster. Marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl. Oil Medica. Kosmetyki pod Twoją marką. Pure Play. Transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert. www.grupacrb.pl. Crystal Mountain. Luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. Duna Biz. Estspipe. Producent rur do osłony kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Estspipe.pl. FDS. Nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych. Flexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Nowozelandzkie miody Manuka. MGO Manuka Health. miodymanuka.pl. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych. ODO24.pl. Firma logistyczna OSTSPED.pl. Transport, magazynowanie, odprawy celne. Z nami Twój biznes nabiera prędkości. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Donia i Paweł Reps. Tiksto.pl, niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman.software. Zen Market, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen Market JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.